chwała. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni i nie ma Boga innego oprócz mnie. Przed chwilką słyszeliśmy, jak dzieci wypowiadają to, co słuszne. Jeżeli już jesteśmy w temacie dzieci, to tytuł dzisiejszego kazania to jest Dziecko Szczęścia. Dziecko Szczęścia! Tytuł dzisiejszego kazania. Ale zaczniemy od przeczytania dalszej części listu do Galacjan, 4 rozdział dzisiaj będzie i będzie od 8 wersetu do 5 rozdziału 1 wersetu. Kawałek przeczytamy i będziemy dalej nawiązywać do listu do Galacjan dosyć luźnie, ponieważ każdego wersetu nie analizujemy. Wybieramy tylko ważniejszą rzecz, która nas interesuje, przede wszystkim po to, by pokazać, jaka jest różnica między życiem duchowym a religią. Gdyż nie chcemy być religijni, ale chcemy prowadzić duchowy rodzaj życia. I powiedzieliśmy trochę, że religia utożsamiana jest starym przymierzem ze starym prawem, z tym, że musisz. I że ona kształtuje cię od zewnątrz. I ona mówi, co ty masz Bogu uczynić. A życie duchowe kształtuje cię od środka i raczej skoncentrowane jest na tym, co Bóg dla ciebie uczynił. Amen? I to jest nowe przymierze. Ewangelia. Życie duchowe. Więc czytamy dalej. Skończyliśmy na 7 wersecie ostatnio, czytam od 8. Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Martwię się o was, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne. Błagam was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że po raz pierwszy głosiłem wam dobrą nowinę, zatrzymany przez chorobę. I chociaż stan mego ciała wystawił was na próbę, nie pogardziliście mną, ani nie odrzuciliście mnie, lecz przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzie się podziało to wasze szczęście? Mogę wam bowiem poświadczyć, że gdyby to było możliwe, wyjęlibyście sobie oczy i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Zabiegałem o was nie ze szlachetnych pobudek. Czynią to, aby was odłączyć. Chcą, byście potem wy o nich zabiegali. Piękną rzeczą są zabiegi w słusznej sprawie. Zawsze, ale a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Chciałbym teraz być przy was, zmienić ton moich wypowiedzi, bo muszę przyznać, że utraciłem pewność, czy wszystko jest z wami w porządku. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie dociera do was to, co mówi prawo? Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej na mocy obietnicy. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza. Jedno z góry Syjon, rodzące w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. Jest bowiem napisane, wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Wszak bracia, po Izaaku jesteście dziećmi obietnicy. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Chrystus przyniósł nam wolność, stójcie więc niezachwianie, nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. 5.1 skończyliśmy. 5.1. Nie schylajcie się pod jarzmo niewoli. Moi drodzy, będziemy mówili dzisiaj o dziecku szczęścia, czyli będziemy mówili o Tobie i o mnie przy okazji. Jesteś dzieckiem szczęścia. Jesteś dzieckiem szczęścia. Wiesz, możesz podejść do lustra i na siłę się uśmiechać. I powiedzieć... Wiecie, i będziesz się uśmiechał, stworzysz sobie taki nawyk i okej. Okay. Ale wiecie, nam nie odchodzi. Nam o to chodzi, żebyś się uśmiechał, dlatego że coś się w środku, w tobie zmieniło. Amen? I na tym polega różnica. Wiecie, my dzisiaj będziemy o tej różnicy mówić. Chcę wam ukazać dzisiaj, pokazać, że zmiana perspektywy postrzegania przynosi zmianę życia. Jeżeli zmienisz sposób postrzegania, przyjdzie do zmiany twojego życia. Nieraz się zmienia wiele, kiedy z ostatniego rzędu usiądziesz w pierwszym. Już inną masz percepcję. Tylko z ostatniego przyjdziesz do przedniego. I już się zmieni twoja percepcja, zdolność kojarzenia tego wszystkiego, łapania tego w sobie, zorganizowania tego w sobie, zinterpretowania później tego w sobie. Tak? Halleluja. Są żywi tutaj jeszcze pośród nas. Bo siedzą z przodu. Okej? Okay? Tak. Moi drodzy, chcę wam jedno zdanie, które określi to kazanie, to jest następujące zdanie, posłuchajcie. Widząc siebie jako dziecko obietnicy, zaczynasz prowadzić szczęśliwe życie. Jeżeli twoje chrześcijaństwo nie jest szczęśliwym życiem, nie widzisz siebie jako dziecko obietnicy. I chcę wam powiedzieć, że ludzie, chrześcijanie, którzy mieszają życie duchowe z prawem, są bardzo, bardzo smutni. Bardzo cierpią i prowadzą, że tak powiem, zmagający się tryb życia. Moi drodzy, różne reakcje na te same sytuacje. Zwróćcie uwagę, pokażę wam trzy sytuacje biblijne, które sobie znajdziecie w Starym Testamencie. To jest dla was zagadka, gdzie one są, te fragmenty. Ale chcę wam pokazać, że były te same sytuacje, ale różne reakcje. Pamiętacie 12 wywiadowców, którzy poszli do ziemi Kanaan? Pamiętacie? Wiecie, gdzie to jest? W Starym Testamencie. Później sobie znajdziecie. Tak? Więc to tam gdzieś jest. I wraca 12 i 10, jaki jest efekt 10 wywiadowców? Jest efekt u nich jest taki, że wystraszyli się i powiedzieli, tam są wielcy ludzie, nie jesteśmy w stanie tej ziemi zdobyć. Oni nas zjedzą żywcem. To moja parafraza. Oni nas połkną, ponieważ my jak szarańca jesteśmy w ich oczach. Ale co? Było dwóch, Jozue i Kaleb, którzy widzieli to samo, ale mieli wiarę w zwycięstwo. To samo widzieli. Co ich różniła? Perspektywa. Mamy następną sytuację. 40 dni wychodzi pewien uzbrojony człowiek. Pamiętacie jego imię? Goliat. I wojsko Izraela widzi Goliata. I co? Trzęsie się całe. I to tak, że nie do wyobrażenia to jest. On częściej wychodzi, dwa razy dziennie wychodzi, przez 40 dni, tym gorzej im jest. I mamy tą samą sytuację i mamy Dawida. Oni byli pod jarzmem lęku, widząc Goliata. Efekt. Widzieli Goliata, byli związani lękiem. Przychodzi Dawid, widzi to samo i wierzy w zwycięstwo. Ta sama sytuacja. Dwie różne reakcje. Głębiej pójdźmy. Dla tych, którzy chcą głębiej z Bogiem iść jeszcze. Mamy sługę Elizeusza i otoczone miasto przez wojska aramejskie. Co widzi sługa? Widzi wrogów wokół miasta. Efekt? Jarzmo lęku. Przerażony jest. To samo widzi Elizeusz, to samo otoczone miasto, Ale on widzi coś więcej. On widzi rydwany aniołów. I jaki jest efekt Elizeusza? Efekt jest taki, że wierzy w zwycięstwo i powiem wam, on wierzy więcej niż w zwycięstwo. On wierzy w zwycięstwo miłości. Dlaczego? Dlatego, że bierze tą armię i wprowadza do Samarii i mówi królowi, ocal ich. I w konsekwencji tego dał im jeść, pić, oni zostali ocaleni, parę lat spokoju było. Ta sama sytuacja, dwie różne perspektywy i dwie różne reakcje. Więc można powiedzieć, moi drodzy, że różnice w zachowaniu na identyczne sytuacje są efektem różnej perspektywy postrzegania. Jaki mózg, jakie serce widzi sytuację, taka będzie reakcja. Właściwa perspektywa rodzi, moi drodzy, wiarę. Tak jak Dawid, Jozue, Kaleb i Elizeusz. Czyli kiedy masz właściwą perspektywę, będziesz żył wiarą w swoim życiu. Wiara rodzi także właściwą postawę w życiu. Kiedy będziesz miał wiarę, będziesz miał właściwą postawę. Tak samo jak Dawid, Jozue, Kaleb i Elizeusz. Perspektywa zmienia wiele. Bóg, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy z Nim blisko, On zmienia naszą perspektywę. Dlatego ważne, żebyśmy się modlili. Nie dlatego, że Bóg nie wytrzyma, kiedy nie będziesz się modlił. Bóg wytrzyma. Chodzi o to, żebyś ty się zmieniał, kiedy się modlisz. Bo Bóg, obecność z Bogiem sprawi, że twoja perspektywa się zmieni i twoje życie się zmieni. Więc dzisiejsze hasło do zapamiętania. Pamiętacie, już mamy 5 haseł do zapamiętania. Dzisiejsze 6 jest. Ono brzmi następująco. Nowe życie rodzi chęć tworzenia. Stary układ. Jarzmo smutku i marudzenia. Więc nowe życie, które jest w tobie, rodzi chęć tworzenia. Jeżeli masz taką chęć, to jest w tobie nowe życie, je podsycasz i masz właściwą perspektywę. Ale jeżeli żyjesz w starym układzie, czujesz się pod jarzmem cały czas i będziesz w smutku chodził i będziesz marudził i kiedy będziesz widział sytuację jakąś, to zawsze wyjmiesz z tej sytuacji te rzeczy, które będą powodem, abyś marudził i powiedział, że to jest zbyt wielkie dla mnie. Tak? Bo żyjesz w starym sposobie myślenia i masz niewłaściwą perspektywę. Okej? Okay? Idziecie za moim tokiem myślenia? Mam nadzieję, bo to wiecie, ja sobie myślę, wy sobie co innego myślecie i tak dalej. No to jest normalne. Więc nasza reakcja na spotykającą nas sytuację jest efektem naszej perspektywy postrzegania. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli. Na przykład, miałeś sen i budzisz się rano z lękiem, bo podczas snu widziałeś sępa. Leciał sęp podczas twojego snu. I wstajesz z lękiem, bo myślisz, że jesteś ofiarą lwa, już padliną. I boisz się, moje życie się kończy. Ale ten, który spotyka w nocy sępa i efekt tego będzie wiara, to najprawdopodobniej myśli, że jest lwem. I myśli sobie tak, jeżeli jest sęp, to za chwilę coś upoluje. I w dwójkę się najemy. To jest tylko kwestia perspektywy. Widzisz coś i twój mózg to interpretuje. Widzisz okazja i możemy coś zmienić w życiu. Widzisz, o kurczę, znowu coś na mojej drodze. 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 I tak ograniczasz swoje życie krok po kroku. Jesteś niewolnikiem z jarzmem na szyi i diabeł cię prowadzi jak chce. Więc nasza odpowiedź lękiem czy wiarą, moi drodzy, jest efektem perspektywy twojej postrzegania. Więc jak widzisz problem i reagujesz lękiem, wycofaniem, niemożnością, to dlatego, że masz taką perspektywę. Jeżeli widzisz sytuację, jakkolwiek by była pogmatwana, a ty nabierasz powietrza w płuca i mówisz, to jest dla mnie, to znaczy, że masz zupełnie inną perspektywę niż ten, który przed chwilą się wycofał. Widzicie to? Cały czas próbujemy to pokazać, bo robimy taki podkład, żeby dojść do miejsca, które nam to wyraźnie pokaże. Więc to, co nadaje mocy Twoim decyzjom, jest perspektywa postrzegania, a właściwa perspektywa rodzi szczęśliwe życie. Więc jeżeli masz nieszczęśliwe życie, masz niewłaściwą perspektywę. Widzisz w niewłaściwy sposób. Kiedy masz właściwą perspektywę, zrodzi to w Tobie dziecko szczęścia. Będziesz wiedział, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Nowe życie rodzi chęć tworzenia. Stary układ, jarzmo smutku i marudzenia. Kiedy więcej marudzisz i się smucisz, żyjesz w starym układzie. Chcę Ci powiedzieć, opuść ten stary układ. Opuść ten topiący się statek, bo zatoniesz razem z nim. Apostoł Paweł zniechęca do życia w niewoli, kiedy czytamy ten tekst. I gdybyśmy weszli w 22, 23, 24, 5, 6 werset, je czytaliśmy przed chwilą, to zobaczymy, że apostoł Paweł zniechęca do takiego życia w niewoli, czyli zniechęca do niewłaściwej perspektywy. I w 22 wersecie on mówi tak, że poniesiemy konsekwencje tego, jak postrzegamy. Mówi w 22 wersecie o synu niewolnicy i synu wolnej, tak? Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Więc z niewolnicy to Izmael, z kobiety wolnej to Izaak. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej na mocy obietnicy. Co to nam mówi? To nam mówi, że syn z niewolnicy, Izmael, który został narodzony, według zabiegów ciała, to on reprezentuje kogoś, kto żyje według swoich pomysłów, według własnego pomysłu, według mocy ciała, cielesności, ma ziemską perspektywę. W konsekwencji słucha okoliczności, żyje w jarzmie lęku, niewoli. Natomiast syn narodzony z kobiety wolnej, w tym wypadku Izaak, tak? Narodził się według obietnicy. To Boży pomysł. Bo ta obietnica od kogo przyszła? Od Boga. To jest Boży pomysł. Narodzenie to jest narodzenie z góry. To jest duchowe narodzenie. To jest Boży pomysł. Konsekwencja? Jaka jest konsekwencja, kiedy narodzisz się według Bożego pomysłu w duchowy sposób z obietnicy? Konsekwencja jest prosta. Nosisz w sobie boską perspektywę. Żyjesz planem nieba. Jesteś wolnym człowiekiem. Ty nie musisz się męczyć, co dalej. Bo to nie jest twój problem. Jeżeli to jest twój problem, że jest z ziemskiej perspektywy patrzysz się. Bóg ma to rozwiązane. Wszystko. To, co potrzebujesz, to potrzebujesz czas spędzić z Bogiem. Jeśli nie spędzasz czasu z Bogiem i się zmagasz, to jest twój problem. Ale Bóg ci dał już. Nie jesteś przypadkiem na tej ziemi. On ci wszystko przygotował. No ale idziemy dalej. Kiedybyśmy czytali 24 i 26 werset, one mówią nam o dwóch perspektywach, dwóch obrazach oraz ich konsekwencjach. Jakie są konsekwencje tego, jak żyjesz w jednej i w drugiej perspektywie? To te dwie kobiety są porównane do dwóch przymierzy. Do dwóch perspektyw życia, bo każde przymierze rodzi ludzi, którzy żyją w różnych perspektywach. I kiedy czytamy, no przeczytam to jeszcze raz i zaraz to wszystko ładnie podsumuję. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, 23. Ten z wolnej na mocy obietnicy, i teraz 24. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza. Jedno z góry Syjan, rodzące w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. To tak szybko, mam nadzieję, że jeżeli nie połapaliście, to teraz ja to szybko wyjaśnię. Więc on mówi, że Hagar, niewolnica, która zrodziła Izmaela, Ona kogoś reprezentuje. Ona coś reprezentuje. Ona reprezentuje stare przymierze, stare prawo. Ona reprezentuje Synaj, tak jak mówi. Co się wydarzyło na górze Synaj? Pamiętacie? Ktoś pamięta, bo to te góry były przerabiane ostro. Chyba od niej żeśmy zaczęli, tak? No ale tak, to mówi tak o tym starym układzie Boga z ludźmi, tak? Jakie były cechy tego starego układu? To był stary rodzaj relacji z Bogiem. To było prawo, to była służba śmierci. Ja mówię słowa, które już przerobiliśmy w poprzednich kazaniach. Jeżeli dla ciebie one są obce, nie wiesz, co za nimi stoi, to potrzebujesz poprzednie kazania przesłuchać. Ale ja tylko to podsumowuję, więc cechy to cechy starego przymierza, tego życie jako niewolnik, jako Izmael, to stary rodzaj relacji z Bogiem, to życie w prawie, służba śmierci, służba potępienia, to tablice kamienne, litera, rodzące w niewoli, w niewolę. Jeżeli tak będziesz żył, będziesz w niewoli. I to jest życie, które jest przed Ewangelią Jana 19:30. To jest życie przed tymi słowami. Co w 19:30 było? Mirek się nie odzywa? Pamiętacie? 19:30 Ewangelii Jana jest napisane: wykonało się. Inaczej mówiąc, kiedy żyjesz w starym przymierzu, w starym prawie, w służbie śmierci, to żyjesz cały czas do miejsca, żeby usłyszał, wykonało się, i nie słyszysz. I cały czas nie słyszysz. I nie usłyszysz. Niestety. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się, ale ty siedzisz w miejscu, w którym się nie wykonało, bo cały czas próbujesz wykonać. I cały czas nie wykonujesz. Cały czas przynosi ci to śmierć, słabość, zniechęcenie, wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. Hagar jest obrazem góry Synaj, on tu mówi. Rodzącej w niewolę, jak Jerozolima pod okupacją za czasów Pawła. Kiedy apostoł Paweł to mówił, Jerozolima była pod okupacją rzymską. I on mówi, że kiedy tak żyjesz, to będziesz tak jak niewolnik żył. Popatrzcie, jesteście w niewoli. I on mówi do ludzi, którzy w tym czasie byli pod okupacją rzymską. Tak? I on podaje ten przykład, żeście widzieli to. Że mieszkańcy tej Jerozolimy pełnili rolę niewolników. Hagar, będąc niewolnicą, urodziła niewolnika Izmaela. Izmael był synem niewolnicy. I uwaga, nie był dzieckiem obietnicy, pomimo tego, że spłodzony został przez Abrahama. To, że cieleśnie jesteś potomkiem Abrahama, to nie znaczy, że jesteś dzieckiem obietnicy. To oznacza, tak? Jesteście ze mną? Pamiętacie historię, która działa się w Starym Testamencie? Ja nie będę przypominał, bo nie zmieścimy się tutaj w tych minutach, które są przeznaczone, żeby to powiedzieć, co trzeba powiedzieć. Idziemy dalej. Sara. On tu mówi o Sarze później. To kobieta wolna. I Sara reprezentuje nowe przymierze, które zostało ustalone podczas ostatniej wieczerzy, tak? Apostołów z Panem Jezusem. Jakie są cechy nowego przymierza? To jest nowy rodzaj relacji z Bogiem. To jest życie w łasce Bożej. Łaska, że Bóg cię zbawił od potępienia i dał ci łaskę ku nowemu rodzajowi życia. Ku temu, żebyś inaczej żył, miał moc do innego życia, tak? To mówi, o tym mówi łaska. Nowe przymierze to spełnienie obietnicy Boga. Bo w nowym przymierzu potomek Abrahama, Jezus, zdradza narody później, czyli nas. Zdradza dzieci obietnicy. Jeżeli tu jesteś, jesteś dzieckiem obietnicy. Czyli jesteś efektem tego, co obiecał Bóg Abrahamowi. Jesteś sprawiedliwy, bo wierzysz. To jest efekt nowego przymierza. Prowadzisz duchowe życie. I to duchowe życie rodzi w tobie wolność. I pozbawia cię lęku. I to jest życie po słowach z Ewangelii Jana 19:30. Gdzie Jezus powiedział? Co powiedział? Jeszcze raz, co powiedział? Kiedy Jezus powiedział, wykonało się. I ty żyjesz po tych słowach, to wykonało się już wszystko w twoim życiu. Bo wierzysz w Jezusa, który powiedział, wykonało się. Po tej stronie jesteś. A nie po tej, że cały czas zmierzasz do wykonania się i nie dojdziesz. Garb ci urośnie, a nie dojdziesz. Więc kiedy apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy jak ta górna Jerozolima, ta niebiańska Jerozolima, ona jest wolna, nikt jej nie okupuje. My jesteśmy jak ta niebiańska Jerozolima. My, ten obraz niebiańskiej Jerozolimy rodzi wolne dzieci. Kiedy ty jesteś efektem, albo obrazem, albo twoją matką, w cudzysłowie, jest niebiańskie Jerozolima. Jesteś wolnym człowiekiem, nie niewolnikiem. Jesteś dzieckiem obietnicy, tak jak narodziny Izaaka, który narodził się z wolnej Sary i ojca Abrahama, na podstawie obietnicy Boga i wiary Abrahama. Tak? Abraham uwierzył. I poczytane mu to zostało jako sprawiedliwość. To Izaak był dzieckiem szczęścia dla Abrahama i Sary. Tak? Wiecie, że ja chcę wam powiedzieć, jak zrozumiecie, że jesteście dziećmi obietnicy, to będziecie szczęśliwi. Będziecie się śmiać nie dlatego, że musisz się uśmiechnąć. Dlatego, że nie będziesz mógł się nie śmiać. Wiecie, że słowo Izaak oznacza śmiech? Albo śmiejący się? Halleluja! Widzicie, coś tu się dzieje. Więc kiedy jesteś dzieckiem obietnicy Izaakiem, a żyjesz jak, że tak powiem, zdeptany kundel. Dobra, dziękuję, Grzesiu. Jak zdeptany, że tak powiem, muchomor. To mój drogi, moja droga, czyim dzieckiem jesteś? Muchomora. Więc kiedy uwierzymy, że w Jezusa stajemy się dziećmi obietnicy, jesteśmy dziećmi szczęścia, moi drodzy. Miło wiedzieć, że narodziliśmy się na nowo, dlatego że Bóg to obiecał Abrahamowi. Wiesz, dlaczego się narodziłeś na nowo? Bo Bóg to obiecał Abrahamowi. Dlatego. Dlatego tu jesteś. Ta obietnica się w tobie wypełniła. Dlatego rozdziel te dwie perspektywy. Rozdziel je. Odrzuć od siebie. Trudno te dwie perspektywy ze sobą pogodzić. Jednak, moi drodzy, niektórym chrześcijanom się to udaje. To jest niebywałe. Chrześcijanie wiele potrafią. Okazuje się. Nawet te dwie perspektywy połączyć ze sobą. Są chrześcijanie, którzy mają serca niewolników i starają się ciągle zasłużyć na Bożą miłość. Znacie takich? Dla nich sposób myślenia wolnego od potępienia dziecka Bożego jest niezrozumiały. Myślę, że ulegają oni wtedy pokusie, tacy ludzie, którzy tak to łączą, żeby sprowadzić na ziemię tych, którzy myślą inaczej. Oni muszą sprowadzić ich na ziemię, żeby myśleli tak jak oni, czyli też się wkurzali, martwili, denerwowali, stresowali, żyli w lęku. Jeszcze muszę tamto ubezpieczenie. Wszystko muszę zaspokoić, żebym był bezpieczny. Powodzenia. Powodzenia. Więc są ci chrześcijanie, robią wszystko, żeby ci, którzy żyją radosnym, wolnym, pełnym wolności życiem, żeby zmienić perspektywę. I o tym mówi apostoł Paweł w 29 wersecie. On mówi tak. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Czyli widzicie, on tu mówi tak. że Ismael prześladował Izaaka. Było tak? No i co mówi apostoł Paweł dalej? Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Czy dzisiaj jest to samo. Ten, który narodził się tylko z ciała, albo prowadzi ismaelowski tryb życia, będzie prześladował tego, który jest, narodził się z ducha i prowadzi izaakowy, szczęśliwy, pełen wolności tryb życia. Teraz jest to samo, apostoł Paweł mówi. A ja chcę wam powiedzieć, teraz jest to samo. Po 2000 lat jest to samo. Rozdziel te dwie perspektywy. Ponieważ jeżeli żyjesz jako dziecko wolne, jesteś zagrożony tym, aby myśleć zgodnie z koncepcją niewolnika. Dlatego musisz to oddzielić, jak wschód od zachodu. Bo jeżeli tego nie oddzielisz, to to się w tobie złączy i będziesz chrześcijaninem, który będzie smutny, będzie w niewoli i tak dalej. Dlatego apostoł Paweł zachęca do pożegnania się ze stałą perspektywą. Zachęca. Czysty werset mówi tak. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna. Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. Do czego apostoł Paweł nas tu zachęca? Do tego, żeśmy wypędzili ten sposób myślenia, który jest przedwykonało się i ten sposób myślenia, który jest smutny, narzekający, marudzący, żyjący w starym prawie, zgodnie ze starymi zasadami. Wypędź ten sposób myślenia. Apostoł Paweł zachęca, byśmy wyrzucili niewolnicę jej syna, czyli stare przymierze, religię nakazów, zakazów, która rodzi potępienie, śmierć w naszym życiu. Mamy to wypędzić. O to tu chodzi. Wiadomo, że nie masz dzisiaj, nie jesteś dzisiaj Izaakiem i nie wypędzisz, nie będziesz szukał Ismaela i teraz go będziesz wypędzał. On tu mówi o pewnych obrazach. I chodzi o to, że mamy teraz wypędzić ten stary sposób myślenia. Mamy pozbyć się definitywnie świadomości niewolniczej, która ciągle chce zasłużyć, kaja się, non-stop się kaja, żeby był zaakceptowany. Wyobraźcie sobie, jakby dzieci wasze non-stop się kajały, abyście im powiedzieli, że kochają was. Non-stop się kajały, żebyście pogłaskały. Non-stop się kajały, żeby dostały jeść, żeby cokolwiek od was dostały. Non-stop się kajały, a wy się cieszycie z tego, siedzicie na tronie w swoim domu i się cieszycie. No, wreszcie we właściwym miejscu jest to dziecko, tak? Tak? Co to za ojciec albo matka byłaby? Tak niewolnik postępuje. Tak niewolnik się zachowuje, nie dziecko. Ponieważ taki sposób myślenia pozbawi cię bliskiej relacji, przeżywania bliskości z Bogiem, jeżeli będziesz tak myślał. I pozbawi cię radości dziecka i dziedziczenia Bożych obietnic. Stare przymierze, jeżeli żyjesz w swoim życiu w starym przymierzu, ono pozbawi cię szczęścia, pozbawi cię radości. Apostoł Paweł mówi do tych, którzy to pomieszali, mówi tak w 15 wersecie. Gdzie się podziało to wasze szczęście? Gdzie ono się podziało? No gdzie się podziało? Pomieszali jedno z drugim i się rozleciało. To jest proste. Mamy żyć w świadomości, że jesteśmy dziećmi szczęścia. Jesteśmy zaplanowani, obiecani i jesteśmy. To jest piękne. Ta świadomość do przynależności do Bożej rodziny zrodzi w nas szczęście, uśmiech na twarzy. Sprawi, że będziemy mieli świadomość, że jesteśmy kochani i akceptowani. Z tego szczęścia chce nam się żyć. Wiecie, kiedy jesteś szczęśliwy, to chce ci się żyć i stawiać czoła przeszkodom, które masz. Bo masz siłę, bo masz radość, aby to zrobić. I te różne okoliczności będą z perspektywy dziecka postrzegane radości i będziesz zupełnie inaczej do tego podchodził. Pamiętajcie, że Izaak, dziecko obietnicy, znaczy śmiejący się. Przyjdzie ci radość tworzenia swojego życia razem z Bogiem. I to jest piękne. Tego wszystkiego pozbawi cię niestety religia. Życie starym przymierzem, gdyż ciągle za mało, za mało, za mało, niedostatecznie, za mało. Różne perspektywy, pamiętajcie, rodzą różne owoce w naszym życiu. Kiedy widzisz, że jest to niewłaściwy owoc, nie zmieniaj owocu, błagam cię, bo będziesz żył i oszukiwał się. Zmień perspektywę postrzegania, a owoc się pojawi, zgodny z tym, w jaki sposób postrzegasz. Jeżeli dalej będziesz smuta, znaczy, że coś jest nie tak w twojej perspektywie postrzegania. Coś pomieszałeś. Dobry owoc przyjdzie tylko, kiedy spojrzymy się Bożymi oczyma. To Jego pomysł na nasze zbawienie. To Jego pomysł na dziecko obietnicy. To Jego pomysł na to, że usłyszeliśmy i wykonało się. To jest Jego pomysł. Więc jeżeli Jego pomysł, to na miłość boską spójrzmy się Jego oczyma. Nie swoimi. Pamiętacie, mówiliśmy, że zakon przykazań i przepisów był czasowy. I on się skończył 2000 lat temu. Czasowy był. Obietnica była przed zakonem i teraz już dawno się skończył zakon. Koniec. Pamiętajcie, nowe życie rodzi chęć tworzenia. Stary układ jarzmo smutku i marudzenia. Każdy z nas wybiera własną perspektywę i konsekwencje. Wiecie o tym? To twój, mój wybór. To ty wybierasz. Wybierasz swoją perspektywę, będziesz miał konsekwencje tego. Fragment z listu do Koryntian. Znany. Wam przeczytam. 15 rozdział 47-49. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Widzicie? Konsekwencje rodzą się z tego, jaki jesteś, tak? Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, słyszycie? Nosiliśmy. Co znaczy? To jest czas przeszły, tak? Tak teraz nośmy obraz niebieskiego. Czy co róbmy? Żyjmy nim. Żyjmy obrazem niebieskiego człowieka. Więc moi drodzy, jaki chcemy nosić obraz? Ziemskiego czy niebieskiego? Zrodziłeś się z nieba, czy tylko z ziemi? Czy tylko z woli ciała i z woli mężczyzny, czy także z woli Boga, z woli nieba? Z Boga się narodziłeś. Jeżeli się narodziłeś z Boga, to zapomnij o ziemskiej perspektywie, bo ona ci tylko problemy stwarza. Nowe życie rodzi chęć tworzenia, stary układ jarzmo smutku i marudzenia. Lądujemy powoli. Dwa wersety ostatnie przeczytam. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Chrystus zapłacił wysoką cenę, aby nas uwolnić, moi drodzy. Nie powinniśmy ulegać na nowo pod jarzmo i niewolę religijnego sposobu myślenia, gdyż to wtrąci nas słusznie do więzienia. Słusznie do więzienia nas to wtrąci. Jezus otworzył nam nową perspektywę postrzegania i On uwolnił nas od życia w potępieniu, przynosząc nam nowe przymierze. Przyniósł nam otwartą relację z Bogiem i usynowił nas, zaadoptował nas. Jesteśmy dziećmi, nie musisz się kajać, aby cię ojciec pogłaskał po główce. Mamy prawo patrzeć się oczyma niebiańskiej perspektywy, dlatego że jesteśmy dziećmi obietnicy. gdyż jesteśmy wyczekiwanymi dziećmi z nieba. My jesteśmy wyczekiwanymi dziećmi z nieba. Bóg na nas czekał, abyśmy się narodzili. Bóg na nas czekał, wyobraźcie sobie. Wiecie, pamiętacie, jak Abraham wyszedł i Bóg mu pokazał gwiazdy? Pamiętacie ten moment? W pierwszej księdze Mojżeszowej. To jest zapisane. Wyszedł i zobaczył. I kiedy zobaczył, to uwierzył. A Bóg mu poczytał to ku sprawiedliwości. Co on zobaczył? Ja wam powiem, co on zobaczył. Was zobaczył! Wasze twarze zobaczył! On zobaczył dzieci obietnicy! On zobaczył gwiazdy, ale w tych gwiazdach zobaczył was. Oczywiście to jest przenośne to, co mówię. Ale o to chodziło! Żeby on nas tam zobaczył! I on nas zobaczył! I uwierzył! I poczuł się inaczej. Jeszcze ileś lat mu zajęło, zanim to wszystko przetrawił. I chwycił to totalnie. Ale zaczęło się coś tam dziać. On nas tam, wyobraźcie sobie, ty tam jesteś, on się na ciebie patrzy. O, i Piotruś, Kasia, Rysiu, Grażynka, Kinga, Stasiu, Wojtuś, Matka, Grzesiu i tak dalej, i tak dalej. On miał zobaczyć dzieci obietnicy, czyli nas. To jest niebywałe. Halleluja. Boska perspektywa to jest życie planem nieba, który przynosi wolność i radość tworzenia razem z Nim naszego życia. Jesteś dzieckiem szczęścia, ponieważ narodziłeś się z ducha dzięki obietnicy Boga. Bóg obiecał ciebie. Izaak był dzieckiem obietnicy, ale także jest nazwany, że jest narodzony za sprawą ducha. Wiecie o tym? Jesteś narodzony za sprawą ducha? Izaak był narodzony także za sprawą ducha. O tym apostoł Paweł mówi. Też ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. O kim tu jest mowa? Kto się za sprawą działania ducha narodził? O kim mówi apostoł Paweł? Mówi o Izaaku. Więc jeżeli ty się narodziłeś za sprawą ducha, to jesteś dzieckiem obietnicy, jak Izaak. Powinieneś radosne życie prowadzić, dlatego że jesteś obiecany. Nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś tylko z ciała, ale również z ducha narodzony. Jesteś wyczekiwany przez Boga dzieckiem obietnicy, dzieckiem szczęścia. Amen. Halleluja i hosanna.